Do 24 będziemy z Państwem, jak wspomnieliśmy, a jak zawsze zresztą. A dziś w studiu dr Anna Kot, kierownik działu projektów Szpitala Neuropsychiatrycznego imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie i dr Aleksandra Radoń, naczelny psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta. Powracamy do naszej rozmowy. Poprosiłam w poprzedniej godzinie o to, by pani Aleksandra zechciała rozwinąć temat następstw używania alkoholu, zwłaszcza u młodych ludzi, bo projekt, o którym mówimy, takich osób dotyczy między 15 a 26 rokiem życia.
Pierwszym następstwem, o którym bardzo mało się mówi, a moim zdaniem jest jednym z pierwszych, które są zauważalne, to przede wszystkim takie spłycenie emocjonalne i obniżenie empatii. O tym myślę, że mało kto słyszał, my terapeuci to wiemy, a młodzi
bardzo
ludzie,
dobrze, że pani o tym mówi. A wspaniale, młodzi ludzie, bo to należy podkreślić.
A młodzi ludzie zupełnie gdzieś tam tego nie wyłapują, więc ja to mówię naprawdę drukowanymi literami na profilaktykach. Dlatego, że my jesteśmy teraz społeczeństwem, które bardzo mocno inwestuje w samorozwój, w różne kwestie związane z terapią, z medytacją, z coachingiem i tak dalej. I tak naprawdę bardzo dużo się mówi o emocjach, o tym, żeby je czuć, żeby je okazywać. Tak, dokładnie. I po drugiej stronie jest coś, co jest zupełnie, co zupełnie kosi tak na dobrą sprawę. Dlatego, że jeżeli my sobie z takim potencjałem emocjonalnym wyjdziemy do knajpy i zalejemy to alkoholem, to okazuje się, że my już w ogóle przestajemy czuć. Bo tak działa substancja psychoaktywna, że ona nam po prostu pewne rzeczy odcina.
Odbiera.
Odbiera nam właśnie takie głębokie czucie, budowanie wspomnień, bo musimy pamiętać o tym, że substancje psychoaktywne działają jak taki rodzaj filtra selektywnego, który po prostu zostawia nam tylko takie duże kamienie, a wszystko to, co jest otoczką, czyli taki piaseczek, po prostu przepada.
Taki piaseczek.
Tak.
Takie kwiatuszki.
Tak.
Takie wzruszenia.
Dokładnie. Takie miłości. Mhm. Taka bliskość. To, za czym tak naprawdę społecznie mam wrażenie, że bardzo teraz tęsknimy, bo nie mamy na to czasu. A jeszcze jak sobie to zalejemy alkoholem, to okazuje się, że w ogóle tam już jest ogromna pustka.
Nie ma w czym szukać.
Tak. I co potem się dzieje? Ci ludzie młodzi przychodzą i mówią, cierpię na samotność. Mhm. Bo trudno jest zauważyć drugiego człowieka, kiedy jest się właśnie pod wpływem. Wtedy skupiamy się trochę bardziej na tym, żeby tak po ludzku przeżyć. Bo musimy pamiętać o tym, że każda substancja psychoaktywna, która jest wprowadzana do naszego organizmu, będzie działać trochę jak trucizna. I żeby jakoś funkcjonować, no to trzeba się skupić właśnie na tym byciu tu i teraz, no bo nie da się myśleć, planować. Pod wpływem.
Będąc pod wpływem.
Tak, pod wpływem. To jest
czegokolwiek.
Tak, to jest bardzo trudne, moim zdaniem wręcz nierealne. Tym bardziej, że myślę, że wszyscy społecznie zauważamy, że współcześnie młodzi ludzie nie piją w taki sposób, powiedzielibyśmy, towarzyski, tylko że to picie alkoholu czy używanie substancji psychoaktywnych bardzo często sprowadza się do takiego momentu absolutnej nirwany, odcięcia.
Tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, że także o tym świadczą te doświadczenia wynikające już z projektu dotyczące osób uzależnionych.
Tak jest, więc no niestety też ten sposób przyjmowania substancji zmienił to, jak one oddziałują na człowieka, który je przyjmuje, bo te dawki są naprawdę mocne, czasami niestety śmiertelne. I o tym też próbuję mówić młodym ludziom. To jest znowu drugi biegun, bo ja powiedziałam najpierw o początku, o tym, od czego się zaczyna szkoda w zakresie przyjmowania
zdrowia szeroko pojętego.
Tak, dokładnie. A kończy się, jak się okazuje, coraz częściej śmiercią, dlatego że młodzi ludzie nie mają na przykład świadomości tego, że alkohol może być śmiertelny. Że można się, potocznie mówiąc, zapić na śmierć.
W ogóle chyba nie do końca wiedzą, że jest to choroba alkoholowa, która jest chorobą nieuleczalną i właśnie to, o czym pani mówi, zupełnie wymyka im się ze świadomości w bardzo wielkiej grupie tych osób.
Tak, to też prawda. Wiele osób młodych, którzy używają różnych substancji, skarży się na trudności w zakresie koncentracji, uwagi, pamięci, I jak przychodzi do mnie taki pacjent, to jedno z pierwszych pytań, które mu zadaję, to jest pytanie dotyczące tego, czy na przykład używa marihuany. Bo okazuje się, że wiele osób, które no właśnie sobie, jak oni to mówią, okazyjnie popala, prędzej czy później doświadcza właśnie takich objawów. Czyli leci koncentracja. Tak, koncentracja, pamięć, uwaga. No oczywiście o tym nikt nie mówi, no bo przecież bardzo popularna jest teraz kwestia związana z legalizacją, ale nie słyszymy niczego o konsekwencjach, a one naprawdę są.
Wielkie szkody.
Tak.
W organizmie.
W organizmie nie tylko, dlatego że...
Zwłaszcza młodego człowieka
tak,
w głowie.
Bo teraz wyobraźmy sobie ucznia czy studenta, który ma problem właśnie z koncentracją i uwagą, który tak na dobrą sprawę często nie jest w stanie w ogóle niczego się nauczyć. Mm-hmm. I to są osoby, które mówią, wie pani, ja siedzę 5-6 godzin i ja nie pamiętam absolutnie ani jednej rzeczy, którą przeczytałem. Czyli to jest coś zupełnie, powiedzielibyśmy, nienormalnego w tym wieku. Bo wtedy ta pamięć i koncentracja jest najlepsza. Więc to jest też bardzo, bardzo trudne, że te najlepsze lata, nawet pod takim kątem fizjologii mózgu, w których najwięcej możemy nabrać sobie tej wiedzy, informacji do głowy, niestety też uciekają w związku z przyjmowaniem substancji i później trudno jest to odbudować. No bo musimy pamiętać o tym, że już po 25 roku życia nasz mózg zaczyna się starzeć.
Tak.
A jak zaczyna się starzeć,
już nie ma ochoty chłonąć.
To już trochę gorzej nam się jednak przyjmuje te informacje. To nie jest tak, że nie mamy zupełnie tej opcji, na szczęście, ale mimo wszystko jest trochę gorzej. I to jest kolejna z konsekwencji, która, jak widzę, zaskakuje młodych ludzi, że to jest niesamowite.
Rozmowy
tak,
tej,
że to tak można powiązać ze sobą, nie? Kolejna rzecz to jest takie ogólne samopoczucie fizyczne. Ja często mówię o wątrobie, o nerkach, o tym, że to nie jest tak, że wypiliśmy, metabolizm zadziałał i jest po wszystkim, tylko musimy pamiętać o tym, że po alkoholu i po każdej innej substancji psychoaktywnej w naszym organizmie zostają pewne produkty,
ślady.
Pewne ślady, tak, wynikające z rozkładu. I no, w wyniku tego na przykład cierpi bardzo mocno nasza wątroba. Cierpią nerki. To, o czym wszyscy teraz mówią, że trzeba się nawadniać, pić dużo wody, właściwie w jedną noc można sobie zrujnować tą całą gospodarkę hormonalną, która też jest związana z wodą, na najbliższe tygodnie. I o tym też bardzo mało osób wie, że no to jest naprawdę bardzo inwazyjna operacja naszego organizmu, żeby ten alkohol strawić. Więc też o tym mówię. I to znowu zadziwia, bo wśród młodzieży, wśród młodych dorosłych mamy mnóstwo osób, które dbają o swoją fizyczność, które chodzą na siłownię, tak, które dbają o to, co jedzą, diety pudełkowe i tak dalej. A zupełnie nie łączą tego właśnie z tym, że alkohol w kilka godzin potrafi zniszczyć efekty ich pracy, która trwa czasami miesiącami. I to też staram się tym młodym ludziom pokazywać.
Uświadomić, pokazać.
Dokładnie tak, że to się wszystko naprawdę ze sobą łączy. Kolejna kwestia to samopoczucie. I tutaj takie psychiczne. Bo mówimy dużo o tym, że no, fizyka człowieka cierpi, fizjologia człowieka cierpi, ale cierpi też psychika i to bardzo
my
istotne.
My jesteśmy psychosomatycznie,
dokładnie,
trzeba patrzeć
tak.
Na
jesteśmy
temat,
jesteśmy
na
całością i tutaj nie ma się co oszukiwać, że tak naprawdę wszystko od siebie zależy. I na przykład tłumaczę, że niektóre substancje mają taką właściwość, że pogłębiają stany, w których aktualnie jesteśmy. Jeżeli na przykład mamy jakiś smutek, rozpacz, żal, nie wiem, rozstaliśmy się, na przykład jesteśmy w związku, to na przykład zapalenie marihuany wcale nie wprowadzi nas w stan cudownego odlotu i szczęśliwej krainy, a zrobi nam wręcz przeciwnie, czyli pogłębi nam ten stan smutku, żalu, rozpaczy. No i to nie jest efekt, którego pożądamy w tej sytuacji. Niestety przez to też mamy dość duży wskaźnik samobójstw, które, jak się okazuje, coraz częściej wiążą się właśnie z używaniem tych substancji w takim stanie pewnego kryzysu psychicznego, prawda? Drugi biegun to jest znowu moment świętowania i taka euforia, którą mamy i wiele młodych osób chce to wtedy podlać albo czymś to sobie doładować. No i niestety okazuje się, że czasami te osoby wprowadzają się w stan manii. A stan manii to nie jest nic wspaniałego, tylko to jest stan bardzo niebezpieczny pod kątem psychiatrycznym, stan, który tak naprawdę trzeba zabezpieczać medycznie, bo osoba w tym momencie tak na dobrą sprawę no, nie kontroluje swojego zachowania. I
jest to groźne.
Tak, może dojść do naprawdę tragicznych skutków.
Mówiła pani także o tym, że w pierwszej części naszego programu wspominałyście pani o tym, że bardzo często wielu późniejszych pacjentów szpitala, to znaczy aktualnych pacjentów, kiedy odbywacie państwo rozmowy czy spotkania, okazuje się, że w tym swoim młodym życiu dochodziło do zachowań ryzykownych, a potem zaczynało się od uzależnienia. Warto to podkreślać. Warto o tym mówić.
Myślę, że tak. I często jak rozmawiam...
Warto, by młodzi ludzie wiedzieli więcej
tak,
na ten temat.
Tak, zdecydowanie. Jak rozmawiam często z osobami około 40-50 roku życia, bo z takimi mam do czynienia w oddziale, w którym pracuję, okazuje się, że sporo osób mówi, Boże, gdybym ja wtedy nie zaczął używać różnych substancji.
Albo zazwyczaj, gdybym o tym wiedział.
Gdybym
co?
Wiedział, gdyby ktoś mnie pokierował, gdyby rodzice jakoś zareagowali. To jest też ważne. Ja to słyszałam ostatnio od pacjenta, 45 lat. Mama już obecnie staruszka, on mówi, o jedno mam do mojej mamy żal, że nigdy prosto z mostu nie powiedziała mi, słuchaj synu, coś z twoim tym piciem jest nie do końca okej. Zrób coś z tym. Nie wiem, czy by tego posłuchał, ale nie miałby tego żalu. Mhm. Prawda?
Właśnie tak. Dlatego my nawet tutaj, mając tą ofertę, prawda, dla małoletnich pacjentów, widzimy ten problem, że rodzice niechętnie godzą się właśnie na te badania, prawda, dla dzieci. Czyli tutaj to, co powiedziała pani doktor Radoń, że to właśnie się przekłada na dalsze życie, prawda, na dalsze działania. A my tutaj no, zachęcamy rodziców do tego, żeby absolutnie I oni zachęcali dzieci swoje, ale też przyprowadzali dzieci, prawda, żeby dali tą swobodę i tą przede wszystkim wiedzę dziecku. Niekoniecznie
I
potem
szansę,
muszą i szansę na sprawdzenie, bo tak naprawdę te działania, które my proponujemy dzieciom, ale też niejako rodzicom, one odnoszą się do wiedzy. Czyli do tego, żeby dziecko w tym teście zobaczyło, że ona ma problem, bo być może gdzieś tam nawet rodzice mówią, znajomi, ale tak naprawdę widzimy to wśród tych naszych pacjentów, którzy się decydują na te testy, że dopiero jak zobaczą te X-y, te punkty, tak to wygląda w praktyce, to gdzieś tam przychodzi to otrzeźwienie, prawda, że ma się problem. Być może to potem za chwilę, prawda, taki człowiek wraca do swojej codzienności i on zapomina, a być może przynajmniej dla jednej osoby, żeby to była szansa na wyrwanie się z tego nałogu,
to
już naprawdę dla nas jest sukces. Jak uratujemy nawet to jedno istnienie, prawda, jedno życie młode.
Wracamy do opowieści życia wziętych, pani doktor.
No pacjenci też, którzy, z którymi ja się spotykam, którzy używali substancji, a w tym momencie cierpią już na takie organiczne uszkodzenia mózgu. I o tym też bardzo mało się mówi.
I to są młodzi ludzie.
Tak, bardzo często to są osoby około 30 roku życia. I niestety muszę powiedzieć, że coraz młodsze, które do nas trafiają. Które przyjmowały różne substancje psychoaktywne, w tym alkohol, bo to teraz jest taki trend, że młodzi mieszają. I to, o czym też ja mówię wprost, że jest grupa substancji, niestety bardzo popularna na naszym polskim rynku, które przekraczają barierę krew-mózg. Czyli nie mają w ogóle takiej, nie ma takiej możliwości, żeby wątroba chociaż w jakimś sensie zneutralizowała ich działanie, które jest niesamowicie szkodliwe dla naszego ośrodkowego układu nerwowego. I to absolutnie widać właśnie u tych pacjentów, którzy byli pod wpływem tych substancji wcale niedługo, wcale nie często, ale w takich dawkach, które po prostu spowodowały te uszkodzenia. No i co te uszkodzenia powodują? Stany, no czasami wydaje mi się, że nawet krytyczne, dlatego że trudno jest tym ludziom pamiętać, czuć, myśleć, rozpoznawać swoich bliskich w takich stanach, no właśnie, krytycznych, ale w takich... może powiedzielibyśmy mniej inwazyjnych uszkodzeniach, jest ogromny problem z decyzyjnością, To po pierwsze, a po drugie z rozhamowaniem, czyli z takim brakiem kontroli nad tym, co ja robię, jak ja się zachowuję. I to są też często osoby, które niestety, ale pod wpływem tego rozhamowania w wyniku uszkodzenia mózgu popełniają czyny, które są w naszym kraju zabronione. I wtedy zaczyna nam się jeszcze do tego wszystkiego problem z prawem, czasami kariera przestępcza. Czyli coś, no, co jest
ciąg dalszy,
myślę,
następuje
bardzo trudne.
Dramatyczny ciąg dalszy.
Tak, i to wszystko się po prostu, ta spirala strat zaczyna się bardzo mocno nakręcać. I trudno tak naprawdę wstawić coś, co mogłoby to zatrzymać w tym momencie.
To jest jeden z projektów. Powiedziałyśmy, że niewątpliwie kwestia prewencji, profilaktyki to jest temat numer jeden w tej chwili. Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje. Te wszystkie trudne sytuacje i różne niespodziewane namnażają się głównie latem. To i życie pokazuje.
To prawda.
Takich rozmów, takich spotkań, nie wiem, takich pogadanek z psychologami w odpowiedniej formie przekazanych, bo to nie jest wszystko jedno, przyzna pani doktor, czy mówi się w takiej czy w innej formie, w jakiej formie rozmawia się z tym młodym człowiekiem. To są 15-latkowie, to jest czas, także trzeba znaleźć wspólny język, ale tego typu spotkań, czy możliwości przekazywania informacji podstawowych, wiedzy, żeby oni byli wyposażeni w tę wiedzę, jest nieodzowne.
Znaczy, no my teraz w szpitalu
w tym
właśnie
kierunku warto iść przecież, to
i
państwo także podkreślacie.
W tym kierunku, bo te działania, które realizujemy w ciągu ostatnich tak naprawdę miesięcy, to są absolutnie, powiedziałabym, rewolucyjne w skali tutaj Lubelszczyzny.
I dlatego, to należy podkreślić.
I to należy
też obecność
podkreślić.
Pani
i też ja tutaj, jeśli mogłabym podziękować pani kurator lubelskiej, dlatego że współpraca z kuratorium jest naprawdę fenomenalna w tym momencie i odnosi się ona do różnych oczywiście działań, które my realizujemy, ale również do działań profilaktycznych w szkołach, ponieważ za zgodą kuratorium realizujemy te działania informacyjne w szkołach. Czyli wygląda to w ten sposób, że idziemy tutaj z panią psychoterapeutą uzależnień. Bardzo często osobiście chodzimy we dwie i po prostu prowadzimy akcję informacyjną dla młodych ludzi. Przede wszystkim są to szkoły średnie, prawda? Mhm. Bo ten projekt niejako skierowany jest do szkół średnich, także do uczelni wyższych, do studentów uczelni wyższych. Także chodzimy, namawiamy. Reklamujemy tutaj przychodnie, do których mogą właśnie się
zgłosić
po pomoc, po to, żeby się właśnie przetestować. Także współpraca ze szkołami też jest bardzo fajna, jest bardzo duże zainteresowanie ze strony szkół takimi działaniami profilaktycznymi. Szkoły za chwilę będą musiały układać programy profilaktyczne na kolejny rok, także te wyniki, które gdzieś tam od nas dostają i te informacje,
tak,
które
są wskazaniem.
Też są wskazaniem.
Kierunku.
Także absolutnie tutaj współpraca ze szkołami jest i tak naprawdę my jako szpital no, wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. No, w związku z tym projektem, prawda, bo tak normalnie, no to rola szpitala ogranicza się głównie do leczenia, prawda? Profilaktyka jest gdzieś tam na dalszym planie, ale w związku z tym, że mamy na to środki, mamy potencjał, więc wykorzystujemy, wychodzimy, zachęcamy uczniów i tak jak mówię, no jak najbliżej ich środowiska, tak? No do domu nie możemy wejść, bo to już by gdzieś tam granice intymności naruszyło, ale do szkół wchodzimy jak najbardziej. Pokazujemy się na różnych festynach, no oczywiście w szpitalach też, prawda? Tam, gdzie są skupiska młodych ludzi w akademikach, jesteśmy.
To warte podkreślenia i ważne też, żeby z takimi informacjami docierać również do szerokich grup w małych miejscowościach. Chciałam ten temat poruszyć, bo zupełnie inaczej jest niewątpliwie w dużym mieście, zwłaszcza w Lublinie, kiedy mamy tu państwa na miejscu, a o wiele trudniej jest w środowisku małych miejscowości, małych miasteczek, wiosek, a ten problem wcale nie omija młodych ludzi mieszkających poza dużymi miastami. Za kilka minut powrócimy do naszej rozmowy.